Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Dwudziestego 26 stycznia wita Państwa Krzysztof Bronk. Z czego spowiadają się Polacy? Co zrobić, by nie lekceważyli sakramentu pokuty? O tym wszystkim rozmawiali na Jasnej Górze polscy spowiednicy. Reportaż z ich dorocznego spotkania nadamy w drugiej części programu. A zaczynamy od aktualności watykańskich. Stałą aktualność wysiłków swych poprzedników, Leona XIII i Piusa X, podjętych dla podniesienia poziomu formacji kandydatów do kapłaństwa, przypomniał Benedykt XVI wychowankom i przełożonym 3 włoskich seminariów. Przybyli oni z Neapolu, Catanzaro i Asyżu. Tamtejsze papieskie seminaria regionalne obchodzą w tym roku 100-lecie powstania. Przyczyniły się one do lepszego przygotowania seminarzystów, a także do pogłębienia komunii między duchowieństwem różnych diecezji.
Dzisiejszy kontekst kulturowy wymaga rzetelnej formacji filozoficzno-teologicznej przyszłych prezbiterów. Ponadto studiowanie teologii musi mieć zawsze silny związek z życiem modlitwy. Ważne jest, by seminarzysta dobrze rozumiał, że gdy studiuje ten przedmiot, to w rzeczywistości przemawia do niego podmiot, ten Pan, który dał mu usłyszeć swój głos, wzywając go, by poświęcił życie służbie Bogu i braciom. Niezbędna jest harmonijna integracja między posługą z jej różnymi formami działania a życiem duchowym prezbitera. Trzeba przykładać wielką uwagę do ludzkiego wymiaru formacji kandydatów do kapłaństwa. To bowiem w naszym człowieczeństwie stajemy wobec Boga, by być wobec naszych braci autentycznymi ludźmi bożymi.
Linia postępowania, którą przyjął w gubernatoracie Państwa Watykańskiego arcybiskup Carlo Maria Vigano, jest kontynuowana przez jego aktualne kierownictwo. Czytamy w nocie księdza Federico Lombardiego po wyemitowanym wczoraj we włoskiej telewizji programie na temat nieprawidłowości w zarządzaniu finansami Watykanu. Przedstawiono w nim m.in. poufne listy byłego sekretarza gubernatoratu do papieża i sekretarza stanu, w których wyrażał on swoją negatywną opinię na temat przyjętych w Watykanie metod zarządzania, a także skarżył się na ataki na jego osobę w związku z podjętymi przez niego reformami, prosząc, by nie usuwano go ze stanowiska. W październiku ubiegłego roku arcybiskup Vigano został mianowany nuncjuszem w Waszyngtonie.
W wydanej dzisiaj nocie watykański rzecznik wyrażał ubolewanie z opublikowania w programie poufnej korespondencji, która posłużyła do nakreślenia uproszczonego obrazu gubernatoratu. Ksiądz Lombardi zaznacza jednak, że nikt nie neguje zasług arcybiskupa Vigano, czego świadectwem jest powierzenie mu bardzo ważnej placówki dyplomatycznej. Watykański rzecznik podkreśla również, że reformy byłego sekretarza gubernatoratu były elementem długofalowego procesu dążącego do uzdrowienia sytuacji i większej przejrzystości w Watykanie. Wszystko to, w tym również nieuniknione napięcia i różnice zdań, podlegają osądowi najwyższych władz, w tym samego papieża, co powinno być gwarancją zaufania dla wszystkich wiernych, pisze watykański rzecznik prasowy.
Stolica Apostolska ratyfikowała Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko nielegalnemu handlowi narkotykami i substancjami psychotropowymi. Przystąpiła także do 2 innych – Międzynarodowej Konwencji o zwalczaniu finansowania terroryzmu oraz Konwencji ONZ w sprawie międzynarodowej przestępczości zorganizowanej.
Odnośne dokumenty podpisane przez kardynała sekretarza stanu Tarcisia Bertone zostały złożone w nowojorskiej siedzibie ONZ. Obejmują one zarówno Stolicę Apostolską jako podmiot prawa międzynarodowego, jak też państwo watykańskie. Jak poinformowano przy tej okazji, stanowi to wyraz wsparcia i zaangażowania Watykanu w promocję solidarności, sprawiedliwości i pokoju. Stolica Apostolska jest przekonana, że wspomniane konwencje spełniają ważną rolę w zwalczaniu działalności przestępczej, która zagraża godności ludzkiej i pokojowi.
Opinia publiczna zapomniała o realnym zagrożeniu bronią atomową, a ono wciąż rośnie. Jeszcze do niedawna istniało tylko 5 mocarstw, które posiadały arsenał nuklearny. Dziś jest ich znacznie więcej. Rośnie też liczba państw, które zabiegają o nabycie bądź wyprodukowanie broni jądrowej. Przypomina arcybiskup Silvano Tomasi, stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy agendach ONZ w Genewie. Wczoraj rozpoczęła się tam doroczna konferencja na temat rozbrojenia. Jej głównym tematem jest właśnie broń jądrowa.
Jak zaznacza watykański dyplomata, możliwość użycia tej broni jest coraz bardziej prawdopodobna w związku z rosnącym dostępem do ładunków nuklearnych. Motywy mogą być różne. Pomyłka, szaleństwo któregoś z liderów czy inne nieprzewidziane czynniki, mówi arcybiskup Tomasi. W jego przekonaniu większość państw jest świadomych rosnącego zagrożenia i chce temu przeciwdziałać. Tym niemniej obecna konferencja najprawdopodobniej zakończy się fiaskiem, przewiduje watykański dyplomata.
Jest impas, bo decyzje podejmowane są na zasadzie jednomyślności. Tymczasem jedno państwo blokuje procedurę. Jest to Pakistan, który obawiając się, że będzie miał słabszy potencjał nuklearny niż Indie, uniemożliwia rozpoczęcie negocjacji w sprawie materiałów rozszczepialnych. Będzie to miało bardzo poważne konsekwencje. Przede wszystkim dlatego, że ta konferencja rozbrojeniowa traci wiarygodność. Od wielu bowiem lat jej obrady nie przynoszą żadnych rezultatów. Stąd wiele państw podnosi głos, że albo trzeba wyjść z impasu, albo przenieść debatę na ten temat do Zgromadzenia Ogólnego ONZ i tam znaleźć nowy sposób na prowadzenie negocjacji.
W Rzymie rozpoczęło się posiedzenie Rady Administracyjnej Fundacji Jana Pawła II. Zainaugurowała ją poranna Eucharystia sprawowana przy grobie błogosławionego patrona tej papieskiej instytucji. Liturgii przewodniczył kardynał Stanisław Dziwisz, który sprawuje władzę zwierzchnią nad fundacją. Metropolita krakowski nawiązał w homilii do dzisiejszej Ewangelii o rozesłaniu uczniów przez Jezusa. Zwrócił przy tym uwagę, że słowa Zbawiciela o żniwie i robotnikach są aktualne i dziś, gdy Kościół staje przed wymogiem nowej ewangelizacji. W tym dziele potrzeba przezwyciężania barier obojętności, uprzedzeń czy wręcz otwartej wrogości, a narzędziem powinno być miłosierdzie, solidarność i entuzjazm wiary.
Fundacja Jana Pawła II uczestniczy w dziele nowej ewangelizacji. Zachowując dziedzictwo swojego błogosławionego patrona, upowszechniając jego myśl i charyzmat, wspomagając chrześcijańską formację młodych ludzi, wnosi wkład w głoszenie dobrej nowiny w dzisiejszym świecie. Fundacja pomaga czerpać inspirację z myśli i świętości życia Jana Pawła II, który nie przestał towarzyszyć Kościołowi i człowiekowi na jego drodze do wieczności. Jakże wzruszający jest pochód ludzi zmierzających codziennie do tego grobu.
Fundacja Jana Pawła II ma charakter międzynarodowy. Wspiera i realizuje inicjatywy edukacyjne, naukowe, kulturalne, religijne i charytatywne związane z pontyfikatem swego patrona. Między innymi prowadzi ośrodek dokumentacji pontyfikatu Jana Pawła II oraz sponsoruje program stypendialny dla studentów z Europy Wschodniej. Obserwowany dziś kryzys sakramentu pokuty to z jednej strony pozostawienie spowiedzi na marginesie życia chrześcijańskiego i brak poczucia grzechu, a z drugiej postawa samych spowiedników, których często w konfesjonałach brakuje. Nad aktualnymi problemami moralnymi, z którymi spotykają się księża, dyskutowali kapłani zgromadzeni na Jasnej Górze na dorocznym sympozjum spowiedników, rekolekcjonistów i ojców duchownych. Reportaż Izabeli Tyras.
Ksiądz profesor Janusz Królikowski z Tarnowa przypomniał, że sakrament pokuty należy do samych podstaw chrześcijańskiej wiary.
Wydaje mi się, że w dzisiejszym świecie ten sakrament ciągle jest postrzegany jako rzecz ważna, natomiast on trochę jest traktowany tak jak coś przy okazji wiary, coś przy okazji tego, co człowiek wierzący robi, jako takie pewne uzupełnienie. Natomiast mnie się wydaje, że mało zwraca się uwagę na to, że sakrament pokuty należy do samych podstaw wiary. Elementem niezastąpionym jest to, że Bóg jest źródłem pojednania dla nas, a człowiek jest grzesznikiem i na to pojednanie czeka, potrzebuje. I w związku z tym to jest fundamentalny wyraz wiary, wyraz religijności, to, że człowiek w swojej grzeszności zwraca się do Boga. I tego musimy bronić, dlatego że w ten sposób sakrament pokuty i pojednania nabiera swojego właściwego znaczenia. Nie jest dodatkiem, ale czymś, co stanowi podstawę życia, tak jak ten element pojednania stanowi podstawowy element, możemy powiedzieć tak teologicznie, obrazu Boga.
Ksiądz Jan Sikorski, wikariusz biskupi do spraw formacji duchowieństwa archidiecezji warszawskiej, przypomniał, że zasady życia chrześcijańskiego są niezmienne i nie można ich dostosowywać do aktualnych potrzeb.
Właściwie my, spowiednicy, to spotykamy się ciągle z tymi samymi problemami tak naprawdę, bo dekalog obowiązuje od wieków, a słabości ludzkie są na ogół takie, jakie są, więc pozostają ciągle jednakowe. Natomiast warunki, w jakich się żyje, one się zmieniają. W tej chwili na przykład cała nawała propagandowa, która zmienia troszeczkę świat wartości ludziom niektórym, zwłaszcza młodym. I tu trzeba być odpornionym i wrażliwym na to, co niesie współczesność. Jest dosyć taki duży zamęt, prawda, ideologiczny, tak jak kiedyś w czasie komuny, to było to bardzo jednoznaczne, ideologiczne trudności, z którymi się stykaliśmy, te problemy, prawda, wiary, istnienia Pana Boga i tak dalej. Dzisiaj mniej się tych rzeczy kwestionuje, a bardziej to jest sprawa moralna, problemu uzależnienia od przykład telewizji, komputera, problemy seksualne, które bardzo są jakoś rozbudzone w tej chwili przez pornografię, przez media, no i przez opinię ludzką, która może tak jakoś od wartości odchodzi. Politycy szermują często hasłami łatwego życia po to, żeby zdobyć sobie popularność, nie liczą się z prawdą, nie liczą się z odpowiedzialnością jakąś. No i my musimy tej fali takiej, nieraz bardzo takiej przypominającej falę tsunami, stawić czoła, przypominając odwieczne prawdy, które głosimy.
Ksiądz Janusz Królikowski podkreśla, że dziś sporym wyzwaniem jest po prostu obrona czystości wiary.
Każdy czas ma swoje wyzwania, ma swoje problemy, zwraca uwagę na większą czy mniejszą jakąś problematyczność jakiejś sprawy. No ja myślę, że trzeba przypomnieć, że kwitnie nam zabobon. Kwitną rozmaite praktyki zabobonne. Można by powiedzieć trochę nawet starotestamentalnie, że musimy bronić czystości wiary przeciwko tej konkurencji, która ciągle jest obecna, bo tutaj warto pamiętać o tym, że mamy wiarę, i często przeciwstawia się, że opozycją do wiary jest ateizm, czyli niewiara. Natomiast stare doświadczenie mówi, że tam, gdzie nie ma wiary, tam jest bałwochwalstwo. I my tutaj musimy zarówno w przepowiadaniu, w katechezie na to zwracać uwagę, jak i w spowiedzi, żeby tego nie bagatelizować, bo tu jesteśmy w przypadku bardzo poważnych rzeczy, gdzie nie trzeba się bać mówić także o grzechu ciężkim. Przyzwyczailiśmy się do bagatelizowania niedzieli. Poprzez te rozmaite formy konkurencji, które ma niedziela, jako dzień święty, a więc odpowiednie przeżycie Eucharystii, ale także zapewnienie sobie odpoczynku, czasu wolnego, tego czasu dla bliskich. To są poważne wyzwania, bo to jest, znowu, bronimy tego, z czego potem rozwinie się cała wielka problematyka pozostałych przykazań Bożych. Myślę także, że kwestia dzisiaj nadużywania imienia Bożego, kwestia tych rozmaitych bluźnierstw stawia przed nami wyzwanie poważnego bronienia czci imienia Bożego, choćby w sztuce, choćby w kinematografii i w uwrażliwieniu na to, że chrześcijanin nie może obojętnie podchodzić na przykład do tej kwestii, co się dzieje, co słyszy, co się wokół niego mówi, bo to jest kwestia pewnej reakcji, jasnego stanowiska, które my mamy formować także poprzez spowiedź. Więc tutaj myślę, że tych problemów szczegółowych pojawia się dużo i trzeba je precyzować.
Wśród aktualnych problemów moralnych kapłani wymieniali także promowanie życia łatwego, bez ograniczeń i wyrzeczeń, które ksiądz Tomasz Rusiecki z Kielc nazywa mentalnością singlowską.
Dzisiaj zniszczono odniesienie do wartości najwyższych. Dzisiaj każdy robi jak chce. Dlaczego? Modna jest tak zwana mentalność singlowska. A więc mam swój świat, nikogo tego świata nie dopuszczam. Dopuszczam tylko tego, kto mnie nie skrytykuje, kto mnie we wszystkim będzie akceptował. Będzie akceptował mój grzech, mój zło, moje kolokwialnie takie wybryki, żeby być atrakcyjnym, a potem dopiero przychodzi pewien dramat. Ta mentalność singlowska, dzisiaj bardzo modna, niszczy rodziny, wspólnoty. Trudno mówić wtedy o dialogu, ponieważ ja wiem swoje, ty wiesz swoje, ponieważ odrzuca się prawdę. Mówi się najczęściej, że gdzie leży prawda? Po środku. Nieprawda, bo prawda nie leży po środku, tylko tam, gdzie leży, tam, gdzie jest i trzeba je szukać. Jak mówi się, że prawda leży po środku, no tak, to ty ustąpisz z tego, ja ustąpię z tego i jakoś się dogadamy. Nie dogadamy się. Nigdy nie możemy się dogadać, kiedy prawdę traktujemy tak ambiwalentnie. Natomiast idziemy razem, wspólnie szukamy prawdy. I teraz odrzucenie tych wszystkich wartości właśnie zmierza do tego, że dzisiaj chce się wszystko rozmyć, i Ewangelię, i całą działalność Kościoła. Dlatego ten Kościół jest krytykowany, ponieważ Kościół pokazuje życie prawdziwe, to jest życie z Bogiem.
Zapytani o jakość i liczbę spowiedzi, kapłani podkreślają, że dziś obserwujemy mniejsze kolejki w konfesjonałach, za to są to z całą pewnością spowiedzi głębsze i dojrzalsze.
Ilościowo mniej jest takiego natłoku przy konfesjonałach, natomiast jest większe zapotrzebowanie na pogłębienie życia religijnego i to właśnie z przyjemnością stwierdzam, że to już dotyka ludzi młodych, którzy potrafią często bardzo odpowiedzialnie swoje życie duchowe prowadzić i bardzo się o nie troszczyć, mimo tych trudności, które oczywiście doznają tak jak wszyscy. Poza tym jest sporo osób w różnych wspólnotach religijnych żyjących i ci ludzie szukają czegoś więcej niż tylko niedzielnej mszy świętej, tylko chcą rzeczywiście to życie duchowe prowadzić w sposób taki pogłębiony. I to jest, powiedzmy, takie optymistyczne, to bardzo cieszy. Natomiast ilościowo wydaje mi się, że tak jakby mniej się garną w tej chwili ludzie do konfesjonału. No spodziewam się, że część właśnie jest bardzo zapędzonych, zagubionych w sensie moralnym czy życiowym. Poza tym nadmiar pracy jednak daje znać o sobie.
Księża zauważają, że dziś sporym problemem jest pozostawienie spowiedzi z boku życia chrześcijańskiego. Jest to skutek zarówno braku poczucia grzechu, jak i postawy samych spowiedników, których często w konfesjonałach brakuje.
Kryzys spowiedzi, o którym się często mówi, ja z własnego doświadczenia mogę powiedzieć tak, bo świata trochę przejechałem, no to jest kryzys jednak spowiednika. Tu jest podstawa, bo ja widziałem, że ludzie chcą się spowiadać, natomiast problemem jest to, że często nie znajdują spowiednika. Także u nas niestety to trzeba powiedzieć, ale to jest właśnie to odbudowanie sensu spowiedzi, sensu pokuty, sensu grzechu. No tutaj jest mnóstwo problemów, które wymagałyby rozwinięcia i rozstrzygnięcia. Ja myślę, że to odnowienie sakramentu pokuty musi przede wszystkim iść przez własną świadomość grzeszności. Nie tyle już nawet samego grzechu, co faktu grzeszności człowieka, bo myśmy się przyzwyczaili dzisiaj do takiej trochę idealnej wizji człowieka, że człowiek może zbłądzić, że człowiek może popełnić błąd, że człowiek może być czymś zaniepokojony, zraniony. Natomiast boimy się uznać, że to jest grzech, czyli w tej definicji podstawowej obraza Boga. Ja myślę, że wszelka odnowa spowiedzi, świadomości człowieka musi iść po tej linii, uświadomić sobie na nowo, że człowiek po pierwsze jest grzeszny i drugie, ta grzeszność zwraca się przeciwko Panu Bogu. Nie tylko przeciwko drugiemu człowiekowi, czy przeciwko sobie, bo to jest oczywiście prawdą w grzechu, że człowiek grzeszy przeciwko drugiemu i przeciwko sobie, ale fundamentalnie każdy grzech jest pierwszorzędnie obrazą Boga. I z tego wynika cała powaga zarówno tego, kim jest Bóg, jak i wynika z tego powaga grzechu. To jest właśnie przywracanie tej właściwej równowagi, relacji, jaka powinna istnieć między człowiekiem a Bogiem. Wydaje mi się, że przyszedł czas, żeby spowiedź, tak jak msza święta, miała konkretne zapisanie na tablicy ogłoszeń w kościele. Była wpisana po prostu w te czynności duszpasterskie fundamentalne, którymi żyje parafia. Potem drugi element, no to jest oczywiście formacja do tego, żeby kapłan nawet w niedzielę, no bo wiadomo, że my chcemy to tak dzisiaj wszystko dwa w jednym załatwić, albo pięć w jednym także. No, w niedzielę nie ma problemu, żeby spowiadać, natomiast no, powinien kapłan być przed mszą świętą, a nie w czasie mszy świętej. Ten czas przed powinien być bardziej właściwie gospodarowany do tego, by włączyć w duszpasterstwo. Drugie, no, myślę, że w tygodniu powinien być także czas zarezerwowany na przykład w sobotę na dłuższą spowiedź. Tutaj musi być to oczywiście ta sfera duszpasterska. No przemyślana na nowo, żebyśmy tak łatwo, tłumacząc się często innymi zajęciami, no, nie rozbiegali tego, co jest podstawowe, bo sakrament pokuty jest podstawy, to jest ten element podstawowy kształtowania relacji człowieka do Boga.
Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.